Nie dziw się, mówi Jezus do Nikodema, że mówię ci, abyś narodził się na nowo. Abyś narodził się z wody i z ducha. Czyli narodził się w Duchu Świętym. Abyś przyoblekł się w moc Bożego Ducha, Ducha Świętego. W ducha, którym przyobleczona od początku została ona, niepokalanie poczęta. To przecież w niej Duch Święty wstępując czyni nowe życie. To przecież ją Duch Święty przyobległ, aby w niej Słowo stało się ciałem. I Słowo, które słyszymy, kochani, w każdym z nas stanie się ciałem, czyli rzeczywistością. Stanie się prawdą, stanie się życiem, stanie się mottem życiowym, stanie się inspiracją, mobilizacją, kiedy jestem przepełniony Duchem Świętym, Jego obecnością, Jego charyzmatami, Jego darami. Kiedy w Starym Testamencie poszukiwałem tych obrazów, postaci, otwartości na Ducha Świętego, działania Ducha Świętego, odkryłem znaną nam dobrze postać, ale może właśnie głębiej i w świetle tegoż działania mocy Ducha, Józefa Egipskiego, najmłodszego z synów patriarchy Jakuba, któremu Bóg zmienił imię na Izrael. Mówi nam Księga Rodzaju, rozdział 30, że Józef był umiłowanym synem Jakuba, że on jako ten najmłodszy, ale przede wszystkim, że jedyny syn Racheli, tej, dla której aż 14 lat u teścia musiał Jakub pracować. Jego umiłował. Jest ta osobista relacja ojca z synem. Kiedy dopiero Józef przyszedł na świat, Jakub zostawia Labama. Zostawia to, czym się zajmował do tej pory i chce wyruszyć z powrotem do ziemi obiecanej, do ziemi, której dostali Abraham, Izaak i jego ojciec Jakub. Właśnie wtedy, kiedy przychodzi na świat Józef, jak ważna jest ta relacja ojca z synem. I patrząc w tym świetle, odkrywajmy dzisiaj, tu w domu Maryi, w domu niepokalanej, w domu mamy, odkrywajmy też relację naszą, dziecka Bożego, z Ojcem. Odkrywajmy to, jak nazywam Boga. Czy Bóg jest moim tatą? Czy do Niego zwracam się, tatusiu? Niech przyjdzie Twoje królestwo, tato. Niech będzie Twoja wola w moim życiu, tato. Niech nie zabraknie chleba powszedniego, tatusiu, w moim życiu. Niech nie zabraknie możliwości przebaczenia w moim życiu, tato. Czy Bóg jest dla mnie tatą? To jest nieraz bardzo trudne w życiu, bo nasz ziemski ojciec nie stanął na wysokości zadania. I słowo tato źle się dla wielu ludzi dzisiaj kojarzy. Bo ojciec był alkoholikiem, bo ojciec był sadystą, bo ojca w ogóle zabrakło, wyjechał i nie wrócił. Ojciec nieznany. Może źle się nam kojarzyć. Stąd ta relacja do Boga Ojca może być wykrzywiona, może być niezdrowa, może być też przysłonięta duchem fałszywej pokory, o którym wczoraj ksiądz Dominik wspominał w swoich jej nauce. Bóg jest Ojcem. Jak kiedyś, kochani, się przeraziłem w rozmowie i modlitwie nad siostrą zakonną. Ponad 30 lat w zakonie na pewno. Poprosiłem ją, że kiedy wróci do swojej celi, niech siostra na kartce napisze słowa: Bóg mnie kocha, Bóg jest moim tatą, i przyklei to na lusterko w łazience. Żeby siostra kilka razy dziennie te słowa przeczytała, zaczęła się tymi słowami modlić. Za kilka dni spotykam tą siostrę i ona do mnie mówi: proszę księdza, ja nie potrafiłam tego zrobić. Ja nie potrafiłam wypisać tych słów: Bóg mnie kocha, Bóg jest moim Ojcem. Przeraziłem się, kochani. Mówi księże: w domu mnie zawsze straszono, Bóg ciebie pokaże, Bóg ciebie pokaże. W kościele na ambonie ksiądz nieustannie straszył piekłem i mówił, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg ciebie ukaże, bo nie chodzisz do kościoła, nie spowiadasz się, nie zachowujesz pierwszych piątków miesiąca i tak dalej. W niej rodziło się to przerażenie Bogiem, że Bóg jest tylko tym władcą zasiadającym i sądzącym, z tym gromem w ręku. Do tego w tym życiu siostry właśnie dołączył się ten osobisty dramat ojca w domu, którego w ogóle prawie nie było. Wychodził wcześniej rano, wracał pijany wieczorem, dzień w dzień. A najgorsza była niedziela, bo nie szedł do roboty i od rana była awantura w domu. Jak kocham te momenty, kiedy posługuję modlitwą uwolnienia w mojej wspólnocie. Kiedy przychodzi moment tego piątego klucza, przyprowadzenia do Boga Ojca. Przychodzi ten moment błogosławieństwa Ojca i trzeba wyobrazić sobie, że idę jako mała dziewczynka czy mały chłopiec i siadam Bogu na kolana, że Bóg mnie przytula, że słyszę Jego bicie serca. Czuję to przytulenie Boga, który jest miłością. Jakże ja kocam ten moment modlitwy, bo widzę tą osobę, nad którą się modlimy, jak ona otwiera swoje serce. Jak może pierwszy raz doświadcza tej prawdy, że Bóg kocha, że Bóg jest pełen miłości, że Bóg jest Bogiem zwycięstwa, Bogiem mocy i łaski. Jakże to piękne doświadczenie tej prawdy, że Bóg jest Ojcem. Ojcem, który ma najlepszy plan na twoje życie. Jak mawia ksiądz Pawlukiewicz, Bóg jest starszym człowiekiem i najlepiej wszystko wie. W domu mamy dzisiaj, zapytaj siebie, siostro, bracie, jaka jest twoja relacja do Boga? Czy Bóg jest dla ciebie tatą? Jeżeli jest trudność, jeżeli nie czujesz tego, dzisiaj za chwilę nakarmisz się Bogiem. Za chwilę przyjdzie Bóg, aby stać się tobą i w tobie. Zobaczcie, jak Bóg to perfekcyjnie wymyślił, że jest chlebem, bo przecież nasz organizm przemienia ten chleb w krew. Bóg dociera do tych najdalszych zakamarków mojego i Twojego ciała. Chce Bóg nas sobą wypełnić. Gdy przyjdzie dzisiaj Bóg do Ciebie, proś Go, aby dał Ci dzisiaj łaskę doświadczenia swojej miłości, tej prawdy, że jest Ojcem, żeby przyszedł Pan i uzdrawiał to może, co jest relacją poranioną w Twoim życiu, żeby to może trudne ziemskie doświadczenie Ojca uzdrawiał, dotykał. On przyjdzie za chwilę do Twego serca. Jeżeli jest grzech, jest konfesjonał, jest spowiedź. Idź. Nie kradnij Boga w grzechu ciężkim. I On przyjdzie. I to, co mówiła siostra Faustyna, te 3-4 minuty, to jest najcenniejszy czas. To jest czas, kiedy Bogu możesz powiedzieć wszystko. On działa. Wracając do Józefa Egipskiego, był w tej bliskiej relacji z Ojcem. Ojciec go ukochał, powiedzieliśmy, nade wszystko. I w dowód tej miłości mówi nam Księga Rodzaju, Jakub daje Ezawowi szlachetną suknię. Możemy to przetłumaczyć też, że dał mu tunikę szczególną, suknię świąteczną, kolorową szatę. I egzegeci podpowiadają, że właśnie ta suknia, świąteczna tunika, jest symbolem Ducha Świętego. Że Jakub, patriarcha, w ten symboliczny sposób przekazuje swojemu najmłodszemu synowi, którego widzi i odbiera jako następcę, chociaż 12 synów Jakuba będą patriarchami, łącznie z Józefem. W poniedziałek sobie o tym dokładniej powiemy. Ale on szczególnie, Józef, zostaje wyróżniony przez Ojca i tego ducha, którego ma Jakub, ducha, którego otrzymał, wywalczył z Bogiem, kiedy mówił, nie puszczę Ciebie, póki mi nie pobłogosławisz, kiedy wracał do Ezawa, do ziemi wybranej. Daje w tej szacie symbolicznej Józefowi, obdarzony Duchem Świętym. To jest ten obraz, o którym usłyszeliśmy w Ewangelii, żebyś się narodził na nowo w Duchu Świętym. Zapraszał Ducha Świętego. Tak kiedyś jeszcze, jak uczyłem katechezy w szkole, pytam tych moich uczniów gimnazjalistów, ich trochę tak nieładnie przezywałem osiołki, ale to takie osiołki są, bo czasami trzeba było im dać marchewkę i poszli, a czasami trzeba było im ten ogon przykręcić i trochę na siłę ich popchnąć. Pytam ich, słuchajcie, kto z Was zna modlitwę do Ducha Świętego? Taka cisza spojrzenia po sobie, po mnie, co ten łysy ksiądz od nas chce. Ale wyrywa się Maja taka, lubiałem ją, kocham ją, fajna dziewczyna, wyrywa się i mówi, proszę księdza, ja wiem, ja znam. Ja mówię, mów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozwaliła mnie Maja. Rozwaliła mnie. Modlitwa do Ducha Świętego. To, co w świadectwie o świętym Janie Pawle II, kiedy on, jako kilkuletni chłopiec, dostał modlitwę do Ducha Świętego od swojego Ojca o 7 darów. On ją codziennie odmawiał. Zrobiłem zdjęcie tej modlitwy, wysłałem w wszystkim moim uczniom i kiedy zaczynaliśmy katechezę, mówię, wyciągamy telefony, oni zdziwieni zawsze, jak to na lekcję? Mówię, nie, tylko po to, żeby mieć tą modlitwę. Oni już po 3 miesiącach z pamięci tą modlitwę mówili. O dary Ducha Świętego, aby On przychodził i przyoblekał, odnawiał. Jeszcze ostatnia myśl, kochani. To przyobleczenie Józefa przez Jakuba nową tuniką jeszcze bardziej zaogniła te relacje zazdrości wśród braci. Do tego dochodzi dar tłumaczenia snów i też posiadania tych snów, kiedy to Józef tak bezwinnie przychodzi i mówi braciom, że miał sen, że on jako ten snop zboża się wznosi i oni pozostali, zostają na dole i się jemu kłaniają. To były sny prorockie w Duchu Świętym. To jest gdzieś może oddzielny też temat na katechezę sny prorockie. Ale są wśród was ci, którzy by mogli o nich mówić, jak Bóg pokazuje przyszłość. Jak Bóg wskazuje drogi. Tak jak Józefowi mówił, aby ocalił świętą rodzinę. Wstań i idź. Kiedy to wzmaga tu zazdrość braci, złość. W poniedziałek sobie powiemy, do czego to doprowadziło. Kiedy odrodzisz się w Duchu Świętym, kiedy narodzisz się na nowo, kiedy przyobleczesz się w nowe szaty dziecka Bożego, będziesz chodziła w Duchu Świętym, w Jego mocy, kiedy zawierzysz się tej mu niepokalanemu sercu, zawsze doświadczysz, zwłaszcza wśród najbliższych, przeciwności, nienawiści, zazdrości, złorzeczenia. Ale Jezus, mówiąc pójdź za mną, nigdy nie mówił o drodze prostej. Bo Jego droga to jest tylko droga na Kalwarię. To jest tylko droga krzyża. Wielu się wystraszyło. Wielu bało się pójść. Nawet ci najbliżsi. Apostołowie. Ale jest tylko taka droga. Dopiero później zrozumieją bracia Józefa. Dopiero później ich serce się otworzy na ducha mądrości, ducha zrozumienia. Trzeba w tym prześladowaniu, w tym, co jest może tym echem słów Jezusowym, że prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, w twoim domu, w twoim małżeństwie, wśród twoich krewnych, przyjaciół, szwagrów. Trwać w mocy Bożego Ducha, schowany w niepokalanym sercu Maryi. Tam, gdzie jest najbezpieczniej. Tam, gdzie zły duch, duch zazdrości, nienawiści, przekleństwa, złorzeczenia, obmowy nie dotrze. Piękny jest ten czas tu w domu mamy. Tego codziennego zawierzania się jej. Pojedziesz do domu. Niektórzy z was już za chwilkę ruszą dalej na Jasną Górę. Wynieś z tego domu, mamy, tą lekcję zawierzania się jej. aby nikt ci tej tuniki, mocy ducha, tytułu dziecka Bożego, tej relacji z Bogiem Ojcem nigdy nie wykradł. Abyś też nie sprzedała, nie sprzedał tego tytułu za grosze. Tak jak właściciel pola kiedyś na rekolekcjach, Prado Flores, świecki ewangelizator, zapytał nas na początku jednej z konferencji: drodzy księża, kto jest najgłupszym człowiekiem w Biblii? No i my tam wielcy teolodzy, nie? Bibliści, no to Adam, no to Judasz, no to jeszcze tam ktoś Samson, no to jeszcze gdzieś tam ktoś inny. I kiedy skończyły się nam pomysły, Prado Flores, dzisiaj świecki ewangelizator, założyciel szkół nowej ewangelizacji, mówi: księża, dla mnie najgłupszym człowiekiem Biblii jest ten, który sprzedał pole, bo nie poszedł zobaczyć, co tam jest, że gość sprzedaje wszystko, co ma i chce te bezużyteczne, zaniedbane pole kupić. Nie sprzedawaj tytułu dziecka Bożego, bo jesteś synem Boga, synem i córką niepokalanej. Amen.